Ja bym jeszcze dzisiaj chciał kontynuować dalej pieśń nad pieśniami, tą myśl, która jest tutaj przewodnia. Z trzeciego rozdziału od 1 do 5 wersetu, strona 745. Pieśń nad pieśniami, strona 745 w tak zwanych Brytyjkach. Trzeci rozdział od 1 do 5 wersetu, będzie też to wyświetlone, akurat w przekładzie tysiąclecia. Czytamy tutaj tak. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Stanę więc i obiegnę miasto, ulice i place i będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Te słowa mamy w kontekście tego, o czym mówiłem dwa tygodnie temu, kiedy oblubieniec przychodzi do swojej oblubienicy i chce ją zabrać w góry, ale ona przed nim się chowa i on odchodzi sam. Jak mówi ostatni werset drugiego rozdziału, on jest jak młody jeleń na górach Beter, czyli na górach oddzielenia. Przyszedł czas rozdzielenia, czas rozłąki do życia pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą. W naszym duchowym życiu są różne okresy. O tym tu jest mowa. W tej naszej duchowej podróży. Bóg wzywa nas i Bóg chce nas pociągnąć za sobą w góry. Ale ona się bała, chciała pozostać, że tak powiem, w swojej strefie komfortu, w swoim domu. I oto znalazła się w sytuacji, gdzie Jego nie ma w jej życiu. Jego obecność odeszła. Ona sobie zdaje sprawę z tego, tak, co zrobiła przez to, że nie poszła za nim, bo się bała. Bo się bała. I czasami tak jest w naszym życiu, że Bóg nas wzywa do pewnych rzeczy. Ale my z powodu strachu najczęściej, lenistwa też, że nie chcemy opuścić pewnej strefy komfortu, której jest nam dobrze, jest nam wygodnie, bo nie chcemy iść w góry, bo w góry stanowią wyzwanie. Coś trzeba zmienić w swoim życiu. Trzeba wyjść poza pewną strefę komfortu, a to się wiąże z lękiem. I często takie rzeczy są w naszym życiu, że Bóg mówi do naszego serca i wzywa nas, ale my nie idziemy za Jego głosem. Jednak nie idziemy za nim. Pozostajemy w tym, co wydaje nam się bezpieczniejsze. I ona się znalazła w takiej sytuacji. Ale co się wtedy dzieje? O tym właśnie czytamy tutaj w trzecim rozdziale. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Bo gdzie ona powinna być w tym momencie? W górach z nim. W górach, bo on poszedł na góry, tak? Poszedł w góry. Cokolwiek by to nie miało znaczyć. I dlatego była sama. I doświadczała samotności, odczuwała brak obecności tego, którego mimo wszystko kocha. Mimo wszystko go kocha. Tu aż czterokrotnie w tym fragmencie ona mówi, czy to słowo tutaj nam mówi o tym, którego kocha moja dusza. I słuchajcie, to często jest tak w naszym życiu, że my będąc nieposłuszni Bogu, to nie oznacza, że my Go nie kochamy. To tylko oznacza to, że jesteśmy niedojrzali jeszcze. Nie jesteśmy w naszym posłuszeństwie doskonali i dlatego zawodzimy, dlatego bardziej ulegamy lękowi i słuchamy naszego lęku, niż Jego głosu. To wiecie, to tak jak było z Piotrem. Panie, choćby cię wszyscy opuścili, to ja na pewno nie. Nade mnie takiego nie znajdziesz. Wszyscy mogą, nie ja. I długo nie było trzeba czekać i wiemy, co się stało. Czy Jezus nie mówił do nich wcześniej? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale Jezus wiedział, że to się stanie, że żaden z nich nie stanie na wysokości zadania, jakim powinien być przyjaciel, tak? I żeby wytrwać do końca. To te słabe kobiety zostały do końca przy Jezusie. No i jeszcze jeden Jan, najmłodszy z nich. On był do samego końca z Jezusem przy krzyżu. Tylko on. Reszta uciekła. Faceci. Ale zobaczcie, kiedy potem po zmartwychwstaniu Jezus bierze Piotra na stronę i zadaje mu to trzykrotne pytanie. Czy ty mnie kochasz? Nie tylko czy mnie kochasz. Czy mnie kochasz więcej niż inni? I wiemy, co Piotr mu odpowiedział. Panie, ty wiesz, że ja ciebie kocham. Zawiodłem ciebie na całej linii. Zawiodłem ciebie na całej linii. Ale ja ciebie kocham. Mimo wszystko, pomimo tego, że sam siebie chyba najbardziej zawiódł, ja ciebie kocham. I ty to, Panie, wiesz. I czasami jest też tak w naszym życiu, że my jesteśmy nieposłuszni Bogu, z powodu naszych lęków nie idziemy za Jego głosem. Ale to nie oznacza, że my jesteśmy jakimiś hipokrytami najgorszymi, tylko jesteśmy niedojrzali. Ale nasza dusza wie, ty to wiesz w sercu, że ty go jednak kochasz. Moja dusza kocha. Szukała tego, którego kocha moja dusza. I Bóg w swoim prowadzeniu względem nas, chcąc stawić przed sobą oblubienicę, która jest bez skazy, jak mówi nam Słowo Boże, dopuszcza do naszego życia taki okres, że jeśli my nie idziemy za Nim, On odchodzi. Jego obecność w jakiś sposób odsuwa się od naszego życia. Nie dlatego, że On nam powie, jak ty nie chcesz, to nie. Jak nie, to nie. Nie na tej zasadzie. On się odsuwa po to, żeby w nas zrodził się duchowy głód. Głód Jego obecności. Bo ona zdecydowała się posłuchać swoich własnych niepokojów i lęków, jak często my to robimy też, ale kiedy znalazła się sama, to zaczęło jej brakować Jego. Zaczęło jej brakować Jego obecności, zaczęło być źle. I Bóg często dopuszcza taki okres w naszym życiu, kiedy nie odczuwamy Jego bliskości czy Jego obecności w mierze, której być może wcześniej żeśmy jej doświadczali, po to, żeby w nas zrodził się ten głód, bo jak jesteś głodny, to co zrobisz z tym? Chociażbym, nie wiem, jakbyś był śmierdzącym leniem, to w pewnym momencie ruszysz do lodówki, tak? A jak w lodówce nic nie ma, to do sklepu. Bo głód cię zmusi do tego, tak? Nie będziesz, a nie chce mi się, w brzuchu burczy, już kiszki skręcają się z głodu, ale ty się nie ruszysz, bo ci się nie chce. Nie, nie. Głód sprawi w końcu z tobą to, że ruszysz tą swoją szanowne, te szanowne cztery litery i zrobisz coś z tym, tak? Żeby zaspokoić głód. I zobaczcie, co ona robi. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place, będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Wcześniej, za dnia, z nim się jej nie chciało iść. A teraz jest gotowa pójść sama w nocy. Co jest lepsze? Iść z nim za dnia, czy w nocy samej? To, słuchajcie, ona w jakiś sposób, decydując się na ten krok, żeby wyjść nocą na miasto, podjęła się jakiegoś ryzyka. Musiała opuścić strefę komfortu. To, co wcześniej stanowiło dla niej problem. Nie odpowiedziała na jego głos. Ale teraz jest gotowa zrobić to, zaryzykować i wyjść ze swojej strefy komfortu. Wolała pozostać w swoim domu w bezpiecznych ścianach, za kratami, a teraz już jest w tym miejscu jej źle. I Bóg często będzie nas, czy prowadzi nas i będzie prowadzić nas przez takie etapy w naszym życiu, żeby doprowadzić nas do takiego miejsca, że wyruszymy. To się dzieje w nocy tutaj, tak? Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. I często widzimy Jezusa, który modlił się w nocy, czy też uczniów, którzy modlili się nocą. Ja wam przeczytam sobie takie, wypisałem fragmenty psalmów, które mówią o nocy, tak? Że taki naturalny wymiarze nocy. Psalm 4, 5 werset. Rozmyślajcie w sercu swoim na łożu i milczcie. Na łożu, tak? Rozmyślajcie nocą, jak jest cisza i spokój, bo inne rzeczy już są wyciszone. Rozmyślajcie w swoim sercu i milczcie. Psalm 6, 7 werset. Każdej nocy zraszam posłanie moje, wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocy. Każdej nocy. Psalm 16, 7 werset. Nawet w nocy poucza mnie serce moje, błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Psalm 42, 9 werset. W nocy śpiewam Mu pieśń. Psalm 77, 5, 7 werset. Rozważam w nocy w sercu, rozmyślam i duch mój docieka. I psalm 119, jeszcze na koniec dwa wersety, 55. Wspominam w nocy imię Twoje i 62 werset. O północy wstaję, by Ci dziękować. O północy. Słuchajcie, często czas nocy jest czasem, którym już nasza, że tak powiem, inne czynności są za sobą, już zazwyczaj nocą nie pracuje, nie robisz innych rzeczy w domu, jest spokój i cisza. I wtedy jest czas, żeby rozmyślać. I Księga Hioba na przykład mówi tak. W nocy Bóg przemawia, otwiera ludziom oczy i uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złej drogi. W nocy Bóg przemawia. Otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złej drogi. W nocy. Noc jest w pewnym sensie dobrym okresem, żeby Bóg mówił. I zobaczcie, czy z nią się właśnie nie stało to, o czym mówią te wersety z Księgi Hioba. To właśnie Bóg zrobił względem niej. W nocy ona poczuła zaniepokojenie, tak? Zaczęło ją niepokoić brak Jego obecności. Zaczęło jej być źle bez Niego. I dlatego, że Bóg niepokoi i ostrzega, aby człowieka odwrócić od złej drogi. Złej drogi, która jest drogą w podążaniu za kompromisem i za lękiem, który w nas jest. Że to jest zawsze zgubna droga. I Bóg nie pozwoli nam na to, żebyśmy na tej drodze pozostali. Chyba, że się zbuntujemy wobec Niego, to w pewnym momencie nas zostawi też. Ale jeśli Ty kochasz Pana, to Ci to nie da spokoju. Nie da Ci spokoju. Nie wytrzymasz tak zbyt długo. Nie wytrzymasz z tym. Tylko, że zobaczcie, taką jako ciekawostkę wam powiem, że ona w nocy szukała i nie znalazła. Na moim łożu w nocy szukałam tego, którego kocha moja dusza, szukałam go, ale go nie znalazłam. Bywa tak w naszym życiu, że nawet kiedy nocą modlimy się, szukamy Pana na tym łożu i Boga nie znajdujemy. Czy przeżyłeś już w swoim życiu takie okresy, że czytałeś Biblię, że się modliłeś, i nic? Jak czułeś się daleko od Boga, że Bóg jest daleki, tak dalej się czujesz. Że jakby Boga nie było, że jakby Bóg zapomniał o tobie, nie przychodzi do ciebie, nie ma tego świeżego słowa, które by przemawiało do ciebie. Szukasz w Biblii, modlisz się i dalej nic. A no to dlatego, że czasami jest czas przestać się modlić i jest czas wyruszyć. że Bóg nie chce od nas, żebyśmy się więcej modlili, ale żebyśmy weszli w nowy wymiar posłuszeństwa względem Niego. Wiecie, to tak jak z Mojżeszem było. Stał przed Morzem Czerwonym problem. Z tyłu Egipcjan tyle, wszystkich nas wybiją za chwilę. A przed nami morze, co my teraz zrobimy? No to co? Wołać do Boga. A co, wiecie, pamiętacie, co Bóg odpowiedział Mojżeszowi? Kto pamięta? Przestań już wołać. Dosyć tego. Już wreszcie skończ. Wyrusz. Podnieś tą laskę. Wyrusz. Ruszajcie. Bóg nie chciał, żeby oni się więcej modlili. Bóg chciał, żeby oni ruszyli. I czasami tak jest w naszym życiu, że Bóg już nie chce, żebyśmy się dalej modlili, tylko żebyśmy ruszyli, żebyśmy w końcu ruszyli te nasze cztery litery i poszli tam, gdzie On chciał, żebyśmy byli, tak? Żebyśmy Go zaczęli szukać. I ona postanawia, stanę więc i obiegnę miasto, ulice i place i będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Wyrusza w nocy i zaczyna intensywnie go szukać, bo ona obiegnie miasto. Ona nie idzie sobie na spacerek w nocy, a może go spotkam przypadkiem jakoś. Ona mówi, że będę biec, będę intensywnie go szukać, bo nie potrafię bez niego żyć. Nie wytrzymam dłużej bez niego w pewnym sensie. Kocham go, odczuwam ból rozłąki, tęsknotę i ta tęsknota mnie wypycha ze strefy komfortu, z mojego łóżka, którym tak mi jest dobrze i z mojego domu. Wstanę i wyruszę, obiegnę miasto, ulice i place. I co to znaczy? Że ona wstanie i obiegnie miasto, ulice i place. Kiedybyśmy otworzyli przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, 21-22 werset. Czytamy tutaj tak. Mądrość woła głośno na ulicy. Na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy prostaczkowie kochać się będziecie w prostactwie, a wy szydercy upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy głupcy nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie i tak dalej, ale zwróćcie... Woła na rogach ulic. I w 8 rozdziale przypowieści Salomona podobnie czytamy o mądrości. Słuchaj, od pierwszego wersetu, pierwsze trzy wersety. Słuchaj, mądrość tak woła. Rozum tak się odzywa. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła. Tu jest mowa o mądrości. Że mądrość coś takiego czyni. Człowiecze, chcesz szukać mądrości? Gdzie jej masz szukać? Na ulicach, na wzgórzach, tam, gdzie ona głośno woła. Co to znaczy? Mądrość w Starym Testamencie, w przypowieściach Salomona, jest tym, co później apostoł Jan w swojej Ewangelii nazwał słowem. Na początku było słowo. Mądrością tutaj jest Jezus. Tutaj jeszcze tego nie wiedzą w pełni, jeszcze to nie zostało odkryte. Ale dzisiaj dla nas w czasach Nowego Testamentu my wiemy, że tu jest mowa o Jezusie tak naprawdę. Kto woła? Mądrość woła. Jezus, Jego Słowo. Gdzie to Słowo jest? Gdybyśmy chcieli przyjrzeć się Ewangeliom, to gdzie słyszymy Jezusa? Kazanie na górze, tak? Na górach przemawiał Jezus. Stanął na przykład na rogu ulic w Jerozolimie i głośno zawołał. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. On przemawia na ulicach. W bramach miasta spotykała się starszyzna miasta i kto był mądry, to mógł słuchać tamtych, tej starszyzny miasta, nabierać mądrości. Więc to jest pewien obraz tego, że Jezusa spotykamy w mieście. Pieśń nad pieśniami mówi cały czas o Jeruzalem tak naprawdę. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi nam o tym, że my nie przystąpiliśmy do góry ziejącej ogniem, ale do czego przystąpiliśmy? Do duchowego miasta, do Jeruzalem niebieskiego. Więc tak naprawdę to to, co mówią nam pieśń nad pieśniami tutaj, to ona rozumie pewne duchowe rzeczy. Wstanie i obiegnie miasto, czyli co? Będzie szukać tam, gdzie przybywa Jezus i gdzie głośno przemawia. Gdzie przemawia? W kościele swoim. Bo my jesteśmy, przystąpiliśmy do duchowego miasta. I ona wie, co robić. Wie, gdzie szukać Jezusa, wie, gdzie szukać Jego obecności, Jego głosu, Jego słowa, kiedy nie znajduje Go w samotności w swoim domu. Musi wyjść do ludzi bożych. Iść do kościoła, gdzie usłyszy przez kaznodziei, czy nie wiem, braci, jakkolwiek, gdzie Słowo Boże jest wypowiadane. I słuchajcie, w pierwszym rozdziale, 7 i 8 werset, ona mówi tak, oblubienica. Powiedz mi, ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad twoich towarzyszy. Ona pyta się go, tak? A on odpowiada jej tak. Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Co ten obraz nam mówi? To jest drugi obraz, który mówi o tym samym, o czym mówi tutaj ten drugi werset 3 rozdziału. Nie wiesz, gdzie szukać mnie? Idź śladem owiec. Jakie owce są w Nowym Testamencie? Owce moje, głos mój, co robią? Znają, tak? Owce mój głos znają. Za obcym nie pójdą. Jeżeli ty nie wiesz, dokąd iść, to idź za owcami, które znają jego głos. Znają jego głos. Paść swoje koźlęta przy szałasach pasterzy, pastorów, tak? Czy w ogóle tych, którzy doglądają Bożego ciała. I tu jest ten sam obraz. Ona wie, co ma zrobić. Ona już wie, co ma zrobić. W pierwszym rozdziale się pytała, jak nie wiem, gdzie cię szukać, to gdzie mam cię znaleźć? Idź śladem owiec, które znają mój głos, a tam nie napotkasz, tak? Ona tutaj robi to samo, tylko w innym obrazie. Ona wie, że co robi. Wiecie, jak ci jest źle, to wielu ludzi przestaje przychodzić do kościoła. A, dziękuję bardzo. Kochane dziewczyny. Ludzie się odsuwają od społeczności. Nic głupszego nie możesz zrobić. Nic głupszego nie można zrobić. Jeśli Bóg nie przemawia w twoim własnym życiu, idź do ludu Bożego, tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże. Tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże. Tam znajdziesz Jezusa. Gdzie są owce, które idą za Jego głosem. I Bóg przemawia przez ludzi, tak? Na rogach ulic, na górach i tak dalej. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Czasami i w kościele nie od razu usłyszysz. Szukasz w kościele, szukasz na łożu swoim, szukasz w kościele, czy tam, gdzie jest Boży lud, w Bożym mieście, ale go dalej nie znajdujesz. Ale powiem wam, że chociaż ona w tym momencie jeszcze, to już krótko przed spotkaniem z nim, nie znalazła go, ale obrała dobry kierunek. Obrała dobry kierunek. Trzeba szukać go tam, gdzie są jego ludzie. Ja muszę tam być, intensywnie szukać. W 3 wierszu czytamy, spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. I ona się ich pyta, czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Wiecie, kogo stróże są obrazem w Starym Testamencie i w Nowym zresztą też? Proroków. Zadaniem proroków było strzec miasta. Dlatego, że prorocy to są ludzie, którzy widzą więcej. Dostrzegają niebezpieczeństwo, bo Bóg do nich mówi. I Bóg przez proroków ostrzegał swój lud przed grzechami i tak dalej, tak? Przed niebezpieczeństwami. I często my także w poszukiwaniu, kiedy spotykamy proroków, którzy obchodzą miasto, zadajemy im pytania. Spotkaliście się z czymś takim, że ludzie lgną do proroków, żeby prorocy im powiedzieli, co oni mają robić? Że może przez tego proroka usłyszysz coś. I czasami tak się rzeczywiście dzieje. Że znajdujesz odpowiedzi na dręczące cię pytania w ustach proroka. Ale czasami to jest niewłaściwe w nas. Czasami jest to w nas niewłaściwe, że my idziemy w pewien sposób drogą na skróty. Niech prorok mi powie, co ja mam robić. On ci tego nie powie. Ale tam, gdzie są prorocy, zazwyczaj, przeważnie prorocy są blisko Pana. Pewne rzeczy musimy przeżyć sami i przejść sami. Nikt za nas tego nie zrobi. Nikt nie pójdzie za nas i nie zrobi tego, co my mamy zrobić. Ale zobaczcie, jaki jest finał. Ledwo czwarty werset. Odeszłam nieco od nich. Tam, gdzie są prorocy, Pan już jest blisko. Znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Gdzie go znalazła? W mieście. Może nie zawsze w kościele nawet odnajdujesz odpowiedzi na dręczące cię pytania, ale tu go znajdziesz. Tu go znajdziesz. Wcześniej czy później go tutaj znajdziesz. I co ona robi? Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Może jeszcze z księgi Jeremiasza pewien fragment. Jeremiasz miał bardzo trudne poselstwo, ten prorok Boży. Musiał głosić zagładę Bożego ludu. Klęskę, Jeruzalem i tak dalej, koniec królestwa Judy. Był bardzo nieciekawe poselstwo. Nie poselstwo pokoju, tylko że już przyszedł czas, że już nawet się nie ma modlić o Jeruzalem, bo zagłada została postanowiona przez Boga. Ich grzechy przebrały miarkę. Ale i w tym kontekście, 20 rozdział, 7 werset, Jeremiasz przeżywał pewien kryzys i mówi tak. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. 9 werset. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Co przeżywał Jeremiasz? On chciał sobie odpuścić. Na co mi to, że służę Bogu? Wszyscy ze mnie drwią. Wszyscy mają mnie już serdecznie dosyć. To sobie już w końcu odpuszczę. Boże, czego ty jeszcze ode mnie chcesz? I czytamy, że on się mozolił. Żeby już więcej nie przemawiać w jego imieniu. Już więcej nie być prorokiem klęski. Ale co on mówi? Że nie zdołał. Że w jego wnętrzu się rozpalił ogień, który go trawił, jego kości. On nie mógł tego znieść. On wiedział, że on musi ulec Panu. To jest coś, co właśnie przeżywa oblubienica tutaj. Znalazła się z daleka od niego i jej wnętrze zaczął trawić ogień, ogień miłości. Tak, ona wcześniej, jak czytamy, stała się chora z miłości. Chorym jest... Dobrze jest być chorym? Ja nie lubię być chorym, bo ja jestem od razu rozwalony. Od razu jestem rozwalony, mnie się nic nie chce. Ktoś z was lubi być chory? Jest źle być chorym, nie? Źle jest być chorym. Ona jest chora z miłości. To jest taka choroba, że jesteś chory z miłości, bo zaczyna ci brakować Jezusa. Że ty chcesz Jezusa więcej, że ty bez Niego nie potrafisz już żyć. Tak jak Piotr powiedział, dokąd my pójdziemy? Przecież ty masz słowa życia. To gdzie ja mam iść? Jak nie do ciebie? Tylko do ciebie. Tylko ty mi zostałeś. I co ona robi? Głód, który zrodził się w jej życiu, przez to, że Jego nie było w jej, przy niej, blisko, doprowadzi ją do tego, że ona wyrusza ze strefy komfortu i Bóg chce się rozprawić w nas z naszymi wymówkami niejednokrotnie. że my czegoś nie robimy, nie jesteśmy mu nieposłuszni w istocie rzeczy, dlatego że to nam jakoś nie odpowiada. Nam się to nie podoba. My nie chcemy zmienić tego w naszym życiu. Nam jest z tym dobrze. Ale Bóg dlatego tak bardzo nas kocha, że On ci nie popuści. Nie zostawi ciebie w takim położeniu. Dlaczego? Bo wie, że to ciebie zniszczy. Czyli tak jakbym miał z przypowieści Salomona zacytować końcówkę mowy mądrości z 8 rozdziału, 35-36 werset. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. W Chrystusie spełnia łaski, tak? On jest życiem. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. I dlatego Bóg nie pozwoli swojej miłości zostawić nas w takim położeniu. On będzie działał w nas, żeby nas z tego wywieźć. Wywieźć z naszych własnych wymówek, niepokojów, lęków, abyśmy wyszli z tego, żebyśmy pokonali nasze lęki i wyszli ze strefy komfortu, który jest nam tak dobrze. Abyśmy zaczęli być głodni Jego. Że my nie potrafimy bez Niego żyć. Jeśli kocha twoja dusza Pana, to nie wytrzymasz, jak powiedział. Jeśli nie kocha, to ci to będzie zwisać. Ale jeśli kocha, bo oblubienica go kocha, dlatego ona nie mogła wytrzymać tego stanu. I to ją zmusiło, w pewnym sensie, do wyruszenia. I kiedy go spotyka, mówi, uchwyciłam go i nie puszczę. Uchwyciłam go i nie puszczę. Wiecie, kiedy Jakub walczył z aniołem Pana, którym był sam Jezus, to tak swoją drogą. Anioł Pana, taki bardzo ciekawy anioł w Biblii, o którym wielu biblistów mówi, że to nie był zwykły anioł. Bo zamiennie jest powiedziane, że walczył z aniołem Pana, a walczył z samym Panem. Że to był Jezus tak naprawdę. On walczył z samym Jezusem. I ja jestem skłonny w to uwierzyć, że tak faktycznie on walczył z Jezusem wtedy, przed wcieleniem. I co ten Jakub wtedy powiedział? Nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Mógł już powiedzieć, mam już dosyć tego zmagania się z tobą, Boże, i tak przecież nie mam szans, ale ja cię nie popuszczę, nie odpuszczę, ja się ciebie uchwyciłem i musiałbyś mnie zabić, żebym się ciebie puścił, tak? Kiedy Elizeusz chciał mocy Pana, która była nad życiem Eliasza, i Eliasz mówił, no weź już zostaw mnie, tak? Bo ja już do nieba się wybieram, więc ty już sobie, tak jak inni uczniowie proroccy, tam zostań na tym drugim brzegu, pozwól mi iść. A on powiedział, ja cię nie opuszczę. Ja cię nie opuszczę, bo ja czegoś chcę od ciebie. Od Boga i od ciebie. Żeby twoja moc była nad moim życiem. Nie odpuszczę. Duch Święty będzie w nas działać na rzecz tego, żeby w nas zrodziła się determinacja. Determinacja, w której jak się uchwycimy Jezusa, to go nie puścisz w swoim życiu. Że jest w tobie taki ogień, który cię pali i który rodzi w tobie świętą gwałtowność. Że chcesz nie tylko być gdzieś tam przy Jezusie, ale chcesz się go uchwycić i go nie puścisz. Nie puścisz go. Wiecie, to tak jak Syrofenicjanka. Jezus do niej mówi, daj mi spokój, kobieto. Ja nie jestem posłany do owiec poza Izraela. A uczniowie czym prędzej? Panie, niech ona kopnąć ją. Ty, kobieto, tu na mnie zawracaj głowy. Przeszkadzasz nam. Zrzędzi nam nad uchem, nie? Nie? Panie, no, weź, moja córka jest chora. Facetów to czasami bardzo drażni, nie potrafią wytrzymać. I uczniowie nie wytrzymali. Ale co ona? A nie chce gadają. A ja go nie puszczę. Do nóg mu. do nóg uniżyć się. I co Jezus? Niech ci będzie jak chcesz. Twoja córka będzie zdrowa. Jest zdrowa już właściwie. Ludzie, którzy mają w sobie determinację, doświadczają Boga w nowym, w innym wymiarze. On chce w nas widzieć tą determinację w podążaniu za Jezusem. Że się Go uchwycisz i Go nie puścisz. Taka swoją drogą ciekawe zdarzenie, kiedy po zmartwychwstaniu Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale Jezus spotyka dwóch ze swoich uczniów na drodze do Emaus. I oni nie poznali Jezusa, nie wiedzą, że to Jezus idzie z nimi. I jeszcze się dziwią. To ty nie wiesz, co się wydarzyło? Że Jezusa ukrzyżowali? Gdzieś ty był, chłopie? Żeś ty o tym nie słyszał. Ale jeszcze wiesz co? Jakieś baby powiedziały nam, że on zmartwychwstał. No niedorzeczne. A on rzekł do nich. 25 werset zacznę czytać. O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. Tu też jest tysiącleciu, tak też, lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Co robi Jezus? Okazuje, że chce iść dalej. I ciekawe, co by było, gdyby go nikt nie przymusili. Pewnie by poszedł sobie dalej. Ale oni go przymusili. Uchwycili się go i my cię nie puścimy dalej samego. Ty z nami do naszego domu chodź. Tak jak tutaj mówi oblubienica. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Czasami Jezus przychodzi koło naszego życia, mówi do nas i okazuje, jakoby chciał iść dalej. I co my zrobimy? Jak go nie zatrzymamy, on pójdzie. Ale jeśli jesteśmy już w tym momencie naszego życia, że jest w tobie święta determinacja, że go uchwycisz i powiesz, ja ciebie nie puszczę, dopóki cię nie wprowadzę do mojego domu. I on poszedł za nimi. Ale oni go przymusili. To był, że tak powiem, w tej grze miłosnej, to był czas na ich ruch. Cóż oznacza ten dom mojej matki i pokój mojej rodzicielki? Gdybyśmy czytali pierwszą księgę Mojżeszową, nie pamiętam, to jest chyba 24 rozdział, 60 któryś werset, kiedy Izak poznaje Rebekę, i wprowadza ją do domu swojej matki Sary. Sary już dawno nie ma, bo już dawno temu umarła. I tam konsumują małżeństwo. To daje nam pewien zarys bardzo starych żydowskich zwyczajów na temat małżeństwa. Ale za tym kryje się też coś więcej, oczywiście. Ona ma zamysł, oblubienica, aż go wprowadzę do domu mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. Czyli co chce? Chce się z nim zjednoczyć. Chce już być z nim jedna. Chce go wprowadzić do domu, znaczy do pokoju, w którym urodziła ją jej mama. Nie do pokoju gościnnego. Nie do pokoju gościnnego, ale do miejsca, jakby do jej źródeł, do jej początku, do tego intymnego pokoju, który nie był dostępny dla wszystkich, nie dla pierwszego lepszego gościa nawet, nawet dla tego lepszego gościa też nie, tylko dla kogoś, kto ma się stać twoim domownikiem, najbliższym. Czasami my też tak mamy w naszym życiu, że Jezus jest z nim gościem. Nie do końca mu mówimy, czuj się jak u siebie w domu. Nie, nie, bo mi za dużo namieszasz w życiu. Jak ja mam swoje życie poukładane i nie chcę, żebyś mi za dużo to poprzestawiał. Tu jest pokój gościnny, proszę usiąść, Panie Jezu. Herbatkę, kawkę, ciasteczko, proszę bardzo. Możemy sobie pogadać, ale potem idź. Bo ja mam swoje sprawy. I lepiej, żebyś ty tego nie widział. Mogę ci pokazać moje mieszkanie, ale ten pokój, o przepraszam, jest tylko mój. Nie zawsze się sypialnie pokazuje gościom, jak oprowadzamy ich po domu, tak? Bo może tam są trochę, nie zawsze łóżko, może pościelone bety, czy coś tam, nie, ktoś zobaczy, nie? Czasami my się tak zachowujemy względem Jezusa, że dobrze, Panie Jezu, bądź obecny w moim życiu, ale nie stań się częścią mojego domu, tym Panem mojego domu. Bo ja mam swój pokój, ja nie chcę, żebyś tam mi namieszał, żebyś zrobił tam swój porządek. O nie, tylko nie to. Ale ona doszła do takiego momentu w swoim życiu, że uchwyciła go i nie puści i ma determinację, aż go wprowadzę do początku moich źródeł. Aż się z tobą zjednoczę. Aż skonsumujemy nasz związek. Będziemy jedno. Wcześniej, kiedy on chciał ją wywieźć w góry, ona go nie zaprosiła do domu, tak? To może chodź tutaj pogadamy. I nie poszła za nim. Teraz widzimy ją w innym miejscu w jej życiu. To, na co nie była wtedy gotowa, teraz już jest gotowa. Oto coś się po drodze w międzyczasie w niej stało. Coś się dokonało. Zrodziły się nowe pragnienia w jej życiu. I tak samo Bóg często działa w naszym życiu. 5 werset. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Jak wspomniałem, jest to pieśń nad pieśniami, taki jakby refren, który się trzykrotnie pojawia przez całą tą księgę. Kiedy pierwszy raz się pojawił w drugim rozdziale, ona jest chora z miłości. I Jezus mówi, że nie będzie budzić i płoszyć miłości, dopóki sama nie zechce. Kiedy drugi raz się pojawia ten werset, widzimy oto, co się stało. Ona już chce. Ona chce. Jezus nigdy nie będzie na siłę się wpycha do naszego życia. Bóg nigdy nas do niczego nie zmusi. Dopóki my sami nie zechcemy. My czasami jako ludzie mamy tak, żebyśmy chcieli przymusić to niektórych, żeby się, nie wiem, nawrócili, albo nie wiem, żeby się modlili. Ale tak się nie da. Nawet jeśli zewnętrznie ktoś okaże nam posłuszeństwo, to tak się nie da. W środku będzie bunt. Jezus ma tego świadomość. Zaklinam was, córki jeruzalemskie. Córki jeruzalemskie tu są, reprezentują innych wierzących. Nie budźcie, nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Dlatego on się odsuwa, bo czeka na gotowość oblubienicy. On jej nie zmusi. Nie weźmie ją za ręce z tego domu, jej nie wyrwie i na siłę ją pociągnie, bo on chce, żeby ona szła z nim w góry. On odejdzie, aż ona zacznie być gotowa. I słuchajcie, jego zazdrosna miłość, jego zazdrosna, żarliwa miłość do nas sprawia to, że on, działając w naszym życiu, nie zgodzi się na żadne kompromisy i grzeszki w naszym życiu, dopóki nas nie doprowadzi do świętości, do doskonałości. Taka jest jego żarliwa miłość. To jest jego zamysł. że On chce nie tylko, jak mówi apostoł Jakub w 4 rozdziale listu, swojego listu, czy wy nie wiecie, że On zazdrośnie, tylko dla siebie pożąda ducha, któremu dał u nas mieszkanie? Tylko dla siebie, tak? Że On chce wprowadzić, On będzie uparcie, można w pewnym sensie tak powiedzieć, dążyć do tego, żeby pogłębić naszą relację z Nim. Żeby tej relacji nie było żadnych zgrzytów. Żeby ona była tak, jak On powiedział, jak my jedno w Trójcy jesteśmy, abyśmy i wy byli jedno z nami. Żeby nie było niczego, co oddziela, żadnej góry Beter, góry oddzielenia. Że coś nas dzieli. Nie jesteśmy jedno w naszych zamysłach, w naszych sercach i tak dalej. Bóg będzie zawsze uparcie dążyć do usunięcia każdego kompromisu w naszym życiu, który nas oddala od Jego miłości i nie tylko od Jego miłości, ale od naszej wielkości też, którą mamy w Nim. Bo te rzeczy zatrzymują też nasz rozwój, że my nie osiągamy tej pełni, której On dla nas ma. I słuchajcie, to Pieśń nad Pieśniami ukazuje nam Boga, pokazuje nam oblubieńca, który nie kocha nas przez to mniej, że my w naszej słabości nie okazujemy się posłuszni i tacy, jakim by On chciał nas mieć. Bóg przez to nie kocha nas mniej. Mamy tu oblubieńca, który kocha pomimo to bez przerwy, nieustannie tak samo wielką miłością, której nie ma żadnych przypływów ani odpływów. Na maksa, bez przerwy, non stop. Ale, jeśli my, bo mamy taką opcję, mamy też taki wybór, nie zechcemy się obudzić, tak jak mówi apostoł Paweł, zbudź się, o śpiący, powstań, a zajaśnieje ci Chrystus. Zbudź się, o śpiący, powstań, a zajaśnieje ci Chrystus. Widzicie do Efezjan. To znaczy się, że my możemy nie powstać, możemy się nie obudzić i nie zajaśnieje nam Chrystus. To oznacza, że to znaczy, że z jednej strony Jego miłość pozostanie względem nas taka sama, ale jeśli chodzi o nas samych, to my poniesiemy stratę. My poniesiemy stratę. Stratę w naszym życiu, bo nie doświadczymy tego objawienia, czym jest radość zbawienia, czym jest bycie z Nim. My poniesiemy tą stratę. Konsekwencje tego, że w naszym życiu nie pójdziemy za Nim na całość. To my będziemy przez to pozbawieni tej pełni, która jest w Chrystusie Jezusie. Dlatego też, kończąc, chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć tą wielką miłość Pana. I to, że nasze życie jest pewnym procesem też. Nasza duchowa ścieżka rozwoju naszej relacji z Bogiem jest dynamiczna. Też się zmienia, też się rozwija. I przechodzimy różne okresy w naszym życiu. To nie jest jej ostatni kryzys w relacji z Nim. Ona już coś pojmuje, ale jeszcze nie jest tym utwierdzona. Ona znowu wróci do starych nawyków. O tym później. Czyli jeszcze coś w niej się już kształtuje, ale jeszcze nie jest doskonałe, jeszcze nie zostało w pełni ukształtowane. Ona dalej będzie przechodzić proces, który będzie się przemieniać ciągle, będzie się rozwijać, aż stanie się doskonałą oblubienicą. Dlatego, że jest poddana Jemu. I tak samo jest w naszym życiu. Być może dzisiaj się ciebie to nie dotyczy, bo przeżywasz bliskość z Panem, jest wszystko okej. Okay. I jeszcze nie przeżyłeś takich okresów kryzysu, ale zapewniam ciebie, że doświadczy każdy z nas, jeśli już nie doświadczyłeś i wiesz, o czym mówię, to doświadczysz takich etapów w swoim życiu. Dlatego, że nikt z nas nie jest doskonały, a Jego doskonała miłość będzie nas prowadzić do Jego pełni, do Jego doskonałej miłości, abyśmy byli zjednoczeni z Nim. Może dzisiaj modlisz się, nie doświadczasz Bożej obecności, może jesteś w takim miejscu, że Go nie znajdujesz, chociaż się modlisz. I może dzisiaj jest ten moment, kiedy Duch Święty ciebie mówi, to rusz się. Wyrusz! Zacznij szukać intensywnie. pośród Bożego ludu, w Bożym mieście, żeby słyszeć Boży głos. A jak go znajdziesz, to nie puszczaj. Bądź zdeterminowany w podążaniu za Jezusem. Bo tacy ludzie, to są ci, których kocha, mają duszę, która kocha Pana. I to słowo też mówi nam o tym, jak dobry jest Bóg. Bo ja nie chciałbym kogoś, kto mnie zostawi, kiedy ja okazuję się być słaby. A niejednokrotnie byłem i pewnie jeszcze będę. I ty też. Ale kogoś, kto jest bardzo mądry i do niczego mnie nie zmusi na siłę, ale będzie działać w moim życiu. Nie zawsze będzie mi lekko. Wiecie, to, że czasami Bóg nas karci, nie oznacza, że Bóg nas nie kocha. Wręcz przeciwnie, tak? Biblia nas uczy, że właśnie to, że nas karci, to właśnie dlatego, że nas kocha. To bękarty nie są karane. Który odrzucił jakby jako nie swoje dzieci, tak? Ale Bóg, jeśli w naszym życiu w jakiś sposób nas smaga, to dlatego, że nas kocha. Mamy dowód Jego miłości. Może trudny dla nas, trudny do przyjęcia niejednokrotnie, ale dowód Jego miłości. Że On nas kocha i nie chce nas zostawić w tym położeniu, które wie, że jeśli w Nim pozostaniemy, doprowadzi nas do zguby. Do gwałtu na własnej duszy. A On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Dlatego chcę, żebyśmy mogli powstać i się modlić. Bóg jest Bogiem, który nie chce religii w takim sensie, że chce, żebyś tylko strzegł jakichś przykazań i jakoś tam kultywował tradycję. Ale Bóg chce ciebie. Całe twoje serce. Całą twoją duszę. Całe twoje ciało dla siebie. Dla siebie. Bóg nie chce być naszym kolegą, koleżanką. Czy... żebyśmy tacy byli, tak? On chce, żebyśmy weszli w najbardziej intymny z możliwych związków. Związek, jaki jest pomiędzy małżeństwem, oblubieńcem i oblubienicą. I dał nam małżeństwo to na ziemi, żebyśmy mieli taki przykład, przez który możemy zrozumieć, w jakiej relacji on chce być z nami. Jeśli chodzi o taką jeszcze krótko może kwestię tą, jak często mówię, że to ta księga mówi też o tej relacji takiej właśnie pomiędzy małżonkami. W sercu kobiety, myślę, tak Boże Słowo też pokazuje, jest tęsknota i takie pytanie odnośnie męża. Czy on mnie zostawi, czy on mnie opuści? Czy mnie zostawi, czy mnie opuści? Czy będzie mi wierny do końca dni? Jeśli kobieta wie, że ma mężczyznę, który nigdy w życiu nie odmieni swojego zdania i będzie jej wierny do końca swoich dni, do ostatniego tchnienia swojego życia, to może się przy takim mężczyźnie czuć bezpiecznie, czy nie? A nie, że jak będę mieć 40 lat, myślę tu o kobiecie, tak, to on się będzie oglądał za 20-latkami. Bo może ty masz już brzuch, bo urodziłaś mu dzieci i już może nie masz tej figury, jak miałeś, kiedy lat miałeś 20. Także kobiety potrzebują mężczyzn silny charakter. Może to trochę brutalnie brzmi, ale zacytuję słowa Tomka Żółtko, który jednej z swoich piosenek śpiewa tak. Zwykły kundel może mieć przygód 100, ale facet z jajami wierny jest. To jest prawda. I Bóg oczekuje od nas mężczyzn też przywództwa. Nie można zmusić nikogo. Zresztą to tyczy się tak samo kobiet. Kobieta, która chce zmusić mężczyznę z rzędzeniem do czegoś, to ci powiem, głupio robisz. On może w końcu dla świętego spokoju zrobi to, co chcesz, ale jego serce nie będzie bliżej ciebie przez to. To działa w dwie strony. Nie można płoszyć miłości, dopóki nie zechce sama. Trzeba poczekać. Przywódca, żeby wyruszyć i żeby ludzie poszli za nim, musi poczekać na ich gotowość. Bez nich to nie jest przywódca, jak idzie sam, tak? Jak nikomu nie przewodzi. Dlatego ta księga nas uczy wiele mądrości. Ale teraz już może koniec. Pomódlmy się, żeby przyjść do naszego Pana. Bo wierzę, że Jego Słowo przemawia do nas. Wierzę, że ta księga jest, w niej jest potężne objawienie, które nam objawia drogi pańskie w naszym życiu. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę.